Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. Dziś w programie wrócimy do uroczystości 66. rocznicy powstania Poznańskiego Czerwca.
Jak mocno trzeba zniewolić i podeptać ludzi, by skłonić ich do tak dramatycznego czynu, by nie zważając na swoje życie powiedzieli dość i stanęli oko w oko ze zbrodniczym aparatem bezpieczeństwa.
Jerzy Majchrzak opowie o Czerwcu i o dramatycznych losach swojej rodziny. Kacper Witt przybliży najważniejsze postaci Poznańskiego Czerwca. Wrócimy też na galę nagrody Stukot 56.
Ta nagroda jest związana z tym, aby wartości, które były wprost wyartykułowane w czerwcu 1956 roku, sprawdzić pod kątem ich zastosowania współcześnie.
W tej godzinie połączymy się też z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem i jego gośćmi z Litwy. Rafał Muniak pokaże, jak ciekawie można opowiadać o historii. Przybliżymy też postać Ignacego Jana Paderewskiego. Pretekstem będzie druga edycja konkursu poświęconego temu wielkiemu Polakowi.
Ta biografia jest dużo bogatsza niż ten encyklopedyczny przekaz.
Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a muzyka Ignacego Paderewskiego na początek. A za chwilę relacja z uroczystości 66. rocznicy powstania Poznańskiego Czerwca. Dziś ważne postaci z powstania przybliża Kacper Witt.
Roman Strzałkowski pozostaje głównym symbolem zrywu poznańskich robotników 56. roku. Był ranek 28 czerwca. Około godziny 9 w mieście zatrzymano tramwaje. Jak relacjonowała Helena Przybyłek, jedna z tramwajarek, na ulicy Kochanowskiego jakiś mężczyzna doszedł do nas i sztandar nam dał. I w chwili, gdy ten sztandar wzięłam i idę, zostałam ranna w obie nogi. Upadłam, podleciał chłopiec i podniósł sztandar. Był to właśnie Romek Strzałkowski, 13-letni wówczas młodzieniec. Według innych relacji Romek miał trzymać transparent z hasłem „Chcemy religii w szkole”. Wtedy miały też paść strzały z gmachu Urzędu Bezpieczeństwa. Pocisk trafił chłopca w klatkę piersiową. Romek Strzałkowski zginął na miejscu. Według innej wersji zdarzeń chłopiec zginął przypadkowo. Niezależnie jednak od tego, Romek Strzałkowski stanowi symbol poznańskich strajków 56 roku.
Słuchacie historii żywej.
Przed bramę zakładów Cegielskiego przyszli byli pracownicy, którzy wspominali swoje dawne rozmowy z uczestnikami czerwca 56.
To byli nasi rodzice.
Współpracownicy byli w tym czasie. Te pokolenia już zmarło, no jak my mamy teraz powiedzmy tam te swoje tam po 60, no to wiadomo, że ci, którzy w tamtych latach, no to już ich nie ma, nie? Ale dużo nam zostawili w 70-tych latach.
Jeszcze
no to...
w 70-tych latach można było ich spotkać, a potem już niestety wykruszali się pomalutko. My też się wykruszymy i boimy się właśnie, że młodzież nie będzie pamiętała.
List od prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników uroczystości przeczytał prezydencki minister Andrzej Dera.
Poznański czerwiec 1956 roku, słusznie nazwany powstaniem poznańskim, ze względu na skalę społecznego sprzeciwu, na zawsze zapisał się w naszej historii jako świt nadziei po mrokach stalinowskiej nocy, jako przełomowy krok narodu na drodze do wolnej Polski.
Poznań, poznaniacy, Wielkopolanie słyną z takiej pieczołowitości, jeśli chodzi o dbanie o te ważne miejsca swojej historii. Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Brama zakładów Cegielskiego to jeden z takich symbolicznych punktów na mapie miasta i już sam fakt, że tych wydarzeń organizowanych tutaj w Poznaniu jest tak dużo, angażowane są różne środowiska, w tym ludzie młodzi, no świadczy o tym, że pamięć o tym, co było, jest ważna też dla tych, którzy dzisiaj biorą w nich udział.
Jeżeli należało do słusznej jedynej partii, no to każdy miał represję. No
tak, słuchać nie było wolno, a co dopiero mówić? No, słuchać nie było wolno. Tego młodzież teraz nie rozumie, jak można nie było słuchać.
W tłumnych demonstracjach i w starciach na ulicach Poznania wzięło udział co najmniej 100 tysięcy osób.
Dziękuję drogim kombatantom czerwcowym za ich niezwykłe czyny, świadectwo i niezawodną obecność.
Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.
Staramy się doceniać i pielęgnować wolność, którą dostaliśmy w cennym spadku i przekuwamy w czyn wezwanie do solidarności z potrzebującymi. To także nawiązując do pomocy dla uchodźców, dla Ukraińców walczących z rosyjską agresją. Na tym polega uniwersalizm poznańskiego czerwca.
Później uroczystości przeniosły się na plac Mickiewicza przed Poznańskie Krzyże. Głos zabrał przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange.
Kiedy mówimy o wolności, to ona ma rzeczywiście szczególny wymiar wtedy, kiedy, tak jak dzisiaj Ukraińcy, muszą o tą wolność walczyć z karabinem w ręku. Natomiast my tutaj w Polsce żyjemy w kraju wolnym. Ale ta wolność ma jeszcze drugi wymiar, który dla nas, Polaków, ma szczególne znaczenie. Mówię tutaj o zagospodarowaniu wolności.
Czerwcowe lato, przecudny ranek, targi poznańskie w cudnej oprawie. Wymarsz nastąpił, ACP w ramie, syrena gwiszcze, wzywa w szeregi. Głosem oznajmia, szeptem kolegi, zdumiono wolność za kratą.
To zagospodarowanie wolności, szanowni państwo, jest elementem, który jest zadaniem każdego z nas. Bez względu na to, jaką funkcję pełnimy. Zagospodarować mądrze wolność. Kiedy widzimy wielki trud rządu polskiego, jednostek samorządu terytorialnego, różnego rodzaju instytucji, organizacji i zwykłych obywateli, kiedy tak bardzo mocno pomagają uchodźcom wojennym, to myślę sobie, że to zagospodarowanie wolności w tym właśnie obszarze jest niezwykłe. Mądrzej nie można czynić. Jestem z tego naprawdę bardzo dumny.
Czemu zawsze rządzi inteligent, a do robotników się strzela? Rozstrzelano moje serce w Poznaniu, rozstrzelano moje serce, rozstrzelano moje serce w Poznaniu, rozstrzelano moje serce.
Robotnicy wyszli na ulicę Poznania, bo przede wszystkim walczyli o swoją godność. Znowu pewne zadanie dla nas każdego. Zadanie, które jest niezwykle ważne, a które tak bardzo pojawia się w tym elemencie, który tak dzisiaj często słyszymy. Dzisiaj, kiedy byliśmy od 6 rano w wielu miejscach, wielokrotnie mówiliśmy o godności człowieka, ale tutaj chodzi o coś innego. Dzisiaj chodzi o to, żeby to piękne słowa, musimy dbać o godność człowieka, przeszły z poziomu głowy do poziomu serca. Chodzi nie tylko o słowa, ale chodzi też o czyny. I to jest zobowiązanie wobec naszych bohaterów właśnie z tamtego okresu, z czerwca 1956 roku. Wszyscy doskonale wiemy, że 11 lat po II wojnie światowej, nigdzie indziej w Polsce, ale właśnie tutaj, w sercu Wielkopolski, w Poznaniu, ludzie wyszli na ulicę po to, żeby właśnie walczyć o wolność, o godność, o samostanowienie.
Historia żywa.
Dziś ważne postaci z powstania czerwca przybliża Kacper Witt.
Stanisław Matyja urodził się 9 kwietnia 1928 roku we Wrześni. Jako nastolatek przymusowo wcielono go do Wehrmachtu, skąd zdezerterował. Wstąpił do polskiej armii. Jako pierwszy zaprotestował przeciwko łamaniu praw pracowniczych w zakładach Cegielskiego. 26 czerwca 1956 roku był jednym z członków delegacji zakładów Cegielskiego do Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. Na wniosek Matyi minister Roman Fidelski zaakceptował postulaty robotników. Za udział w zrywie robotniczym Matyja został aresztowany. Po brutalnym śledztwie został zwolniony do domu. Wszystko po deklaracjach załogi Cegielskiego. Robotnicy oświadczyli, że uwolnią Matyję, jeśli ten nie zostanie wypuszczony. Miał spore problemy zdrowotne. Po latach został honorowym członkiem Solidarności w HCP. Zmarł 20 grudnia 1985 roku w Poznaniu.
Słuchacie programu Historia Żywa.
W czasie uroczystości przejmujące przemówienie wygłosił kombatant czerwca Jerzy Majchrzak.
28 czerwca 1956 roku mieszkańcy Poznania zaprotestowali przeciwko uciskowi komunistycznej władzy. Poznaniacy powiedzieli dość. Władza długo za nic miała bolączki zwykłych obywateli. Zakpiła z robotników i ich postulatów, z ich prawa do godnego życia, godnej płacy za uczciwą pracę. Robotnicy wyszli na poznańskie ulice, aby zademonstrować swój przeciw i stanąć w obronie swojego prawa do godnego życia. Byli otwarci na dialog, jednak zamiast rozmów sięgnięto po argument siły. Polała się krew, a wielu z nas nie wróciło tego dnia do swoich domów i rodzin.
Uwolnić braci, których zabrali, mieli powrócić, ich zatrzymali. Wolności chleba unawołuje, dosyć niewoli, lud wykrzykuje. Hasło na wszędzie, my chcemy Boga. Stłumiono wolność za kratą grubą, zamknięto ciało, lecz duch pozostał.
Jak mocno trzeba zniewolić i podeptać ludzi, by skłonić ich do tak dramatycznego czynu, by nie zważając na swoje życie powiedzieli dość i stanęli oko w oko ze zbrodniczym aparatem bezpieczeństwa. Mimo że od tego dnia minęło już 66 lat, a ja byłem wówczas młodym chłopakiem, to pamiętam ten dzień doskonale. Na własne oczy widziałem tysiące ludzi protestujących przeciwko władzy. Widziałem ich determinację, ale i strach. Widziałem, jak ginie mój przyjaciel Jerzy Jankowiak. Sam też zostałem ranny. I chociaż o tych wydarzeniach nie można było głośno mówić przez wiele lat, to jednak nie zapomniałem o roku 1956, jego ofiarach i uczestnikach. Swoimi wspomnieniami dzieliłem się z bliskimi. Opowiadałem o tym moim dzieciom, wychowując je na patriotów. Z dumą spoglądałem po latach na pomnik, którego odsłonięto w Poznaniu 25. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 roku.
Tempa na strzał, zapada w Boga, nieletnie dziecię oczy zamknęło. Wróg pada gęsto, krwi popłynęło. To Polak, który wolności wolał, od brata swego dostał co swego. Wspólniono wolność.
Dzień 25. rocznicy czerwca był dla mnie dniem nadziei. Wierzyłem, że czasy zmienią się na lepsze. Niestety los potwornie zakpił ze mnie i z mojej rodziny. W grudniu 81. roku wprowadzano stan wojenny w Polsce, a wraz z nim umarła we mnie nadzieja na lepszy czas. Stan wojenny odebrał mi i mojej rodzinie kogoś najcenniejszego. Mojego syna Piotra. Piotr jest jedną z ofiar stanu wojennego. Jego życie przerwane zostało nagle, w nie do końca jasnych do dnia dzisiejszego okolicznościach. Przez lata starałem się być wsparciem dla matki, która straciła swojego ukochanego syna w 1956 roku, Anny Strzałkowskiej. A u syłku życia swojego to Ania pocieszała mnie i moją żonę Teresę po stracie Piotra. W tym roku minęło 40 lat od śmierci mojego syna. Do dziś dnia nie poznaliśmy prawdy na temat śmierci Romka, najmłodszej ofiary czerwca, i mojego Piotra, najmłodszej ofiary stanu wojennego w Poznaniu.
Niemy dotąd warknął koci łeb, splunęła granitowa kostka. Znowuśmy się dali wziąć na leb. Położono nas jak zawsze mostem, a ja na tym moście jak kiep. Do eseju oczy przysłania, krew nie płynie już, już tylko skrzep. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu.
Od wielu lat czekamy na tę prawdę. I chociaż nie zawsze możemy uzyskać odpowiedź na wszystkie pytania, to jednak musimy pamiętać. Jesteśmy to winni tym, którzy zginęli w imię godności, wolności, wiary dla Polski. Jestem szczęśliwy, że po tylu latach są jeszcze ludzie, którzy dbają o pamięć o poznańskim czerwcu. Bardzo ważną rolę w Poznaniu odgrywa Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956, które prowadzi różnorodne działania na skalę całej Polski.
Historia żywa.
Dzisiaj w naszej audycji ważne postaci z powstania czerwca 56 przybliża Kacper Witt.
Stanisław Hejmowski urodził się 22 czerwca 1900 roku w Lipawie. Był prawnikiem, bronił przed komunistycznym sądem uczestników poznańskiego zrywu. Jego umiejętności i niezłomna postawa sprawiły, że stał się jednym z głównych celów Urzędu Bezpieczeństwa. Zawieszono go w wykonywaniu czynności zawodowych, a w mediach zaczęła się nagonka na osobę Hejmowskiego. Zrujnowano go także finansowo. Hejmowski nie wrócił już do czynnej pracy adwokackiej. W 1967 roku doznał wylewu. Zmarł dwa lata później w stolicy Wielkopolski. Thank you.
Historia żywa.
Helena Przybyłek-Porębna urodziła się 29 marca 1936 roku w Uchorowie. 1 stycznia 1956 roku rozpoczęła pracę w poznańskim MPK jako tramwajarka. W dniu wybuchu strajku pracowała na linii Junikowo-Garbary. Stanęła na czele jednego z pochodów i niosła polski sztandar. Została postrzelona w obie nogi przed gmachem UB w Poznaniu. 3 lata po tym zdarzeniu amputowano jej jedną nogę. W drugiej zaś nigdy nie odzyskała sprawności. Wyszła za mąż i zamieszkała pod Kaliszem. Była prześladowana przez Urząd Bezpieczeństwa. Zmarła 4 kwietnia 1993 roku.
Wróćmy na chwilę do dnia poprzedzającego rocznicę czerwca, kiedy to na terenie Targów Poznańskich wręczono nagrody Stukot 56. O nagrodach rozmawiałem z dyrektorem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysławem Terleckim oraz przedstawicielem Unii Wielkopolan Pawłem Leszkiem Klepką.
25 kandydatów w tym roku wybierała laureatów, zwycięzców 10-osobowa kapituła. Od przyszłego roku będziemy prosić organizacje, stowarzyszenia, instytucje, osoby prywatne, by nam zgłaszały swoich kandydatów. W tym roku jednogłośnie wybraliśmy wspaniałą trójkę w kategorii O Boga. Nagrodę dostaje Poznańska Fundacja Redemptoris Missio. 30 lat działalności dr Wanda Błońska. Długo by opowiadać, to są ludzie, którzy z potrzeby serca jadą do krajów trzeciego świata z misją leczenia, pomagania ludziom. Tamci ludzie w wielu sytuacjach nigdy na oczy nie widzieli lekarza, nigdy nie byli w gabinecie lekarskim, nikt ich nie przebadał.
To jest piękna kontynuacja naszych misjonarzy, a więc Wanda Błońska, Marian Żelazek, kandydaci na ołtarze.
Nasz poznański patent, tutaj nie było wątpliwości, żeby w tej kategorii bardzo szerokiej, pojemnej O Boga docenić trud już wielu pokoleń, bo to jest 30 lat, lekarzy, pielęgniarek, służb medycznych, personelu medycznego, który w wolnej chwili, w wolnym czasie z potrzeby serca jedzie leczyć i pomagać ludziom w krajach trzeciego świata.
Czerwcowe lato, przecudny ranek, Targi Poznańskie w cudnej oprawie, wymarsz nastąpił, ACP w ramie, syrena gwiszcze, wzywa w szeregi, głosem oznajmia szeptem kolegi.
Nagroda numer 2, bardzo aktualna. Nagroda za wolność. Tej wolności dzisiaj komu najbardziej brakuje? Ukrainie, narodowi ukraińskiemu, który szuka schronienia w polskich rodzinach. Nagrodę, tak dość nietypowo, przyznajemy narodowi ukraińskiemu i polskiemu, a ponieważ statuetka jest jedna, to symbolicznie wręczamy ją na ręce ambasadora Ukrainy w Polsce. I nagroda numer 3, nie ukrywam, że przy nagrodzie numer 3 w kategorii prawo i chleb bije mi mocno serce. Nagroda szczególna, pokazująca, że jeden mały człowiek może robić rzeczy wielkie, nie stoi za nim państwo, żadna organizacja, żadne duże pieniądze. Jedzie i daje drugiemu człowiekowi w potrzebie to, czego tamten najbardziej potrzebuje. Znów mówimy o Ukrainie, ale o polskiej postawie. Jedzie na Ukrainę, jedzie tam, gdzie jest najgorzej, jedzie tam, gdzie są naprawdę bomby, jedzie tam, gdzie można zginąć, nie boi się, zabiera worki mąki, formy do chleba i daje tym ludziom chleb. Coś, czego najbardziej potrzebują. Jacek Polewski oczywiście, poznański piekarz. O co nam tak naprawdę w tej nagrodzie chodzi? O ten współczesny stukot ludzi, którzy mają wielkie serca, którzy się nie boją i są gotowi reagować na czasami ekstremalne, skrajne sytuacje, jak wojna na Ukrainie i jechać z tym, co mają.
Czy przez stukot chcecie państwo też promować sam czerwiec 56?
Tak, stukot ma się stać nagrodą ogólnopolską. Myślimy, że i do kapituły dołączą ludzie z Polski. O tę nagrodę za czas jakiś będą się wręcz bić. Instytucje i organizacje stanie się na tyle ważna i istotna, a przy okazji Polacy będą sobie każdego roku mogli uświadomić, że to, że żyją w wolnym kraju, to, że mają taką wolną ojczyznę, to, że mogą się śmiać, mieć rodziny, realizować swoje pasje, czuć się bezpiecznie, zawdzięczają bohaterom czerwca 56, także tym ofiarom. 58 ofiar, co czwarta ofiara nie miała skończonych 18 lat. Najmłodszy oczywiście Romek Strzałkowski. O tym wszystkim chcielibyśmy, żeby Polacy pamiętali, że tutaj tak naprawdę pierwszy raz powiedziano nie komunie.
Czy nagroda wystarczy? No bo teraz ludzie są zamknięci w smartfonie, który cały czas obserwują. Może ta nagroda, jeśli im się wyświetli na smartfonie, to tak.
Zaczynamy małymi krokami. Stworzyliśmy specjalną stronę stukot56.pl dedykowaną wydarzeniu. Tam są podstawowe informacje, są zdjęcia, jest trochę historii czerwca 56. Chcemy, żeby nam pomagały media. Na przyszły rok przygotujemy kampanię edukacyjną, która w ogóle zachęci właśnie do tego ludzi w Polsce, żeby zgłaszali do kapituły swoje kandydatury, żeby to oni nam wskazali, kto zasługuje na ten współczesny stukot 56.
Rozstrzelano moje serce w Poznaniu, rozstrzelano moje serce, rozstrzelano moje serce w Poznaniu, rozstrzelano moje serce.
My mamy trochę problem z historią. Paweł Leszek Lepka, prezydent Unii Wielkopolan. I nawet nie umiemy ocenić pozytywnie tej historii ostatnich 30 lat. Mówię o Solidarności. Pojawiło się wiele wątków i niestety weszła w to polityka. I myślę, że przy czerwcu 56 roku też troszeczkę się za bardzo pojawiła. Powinna być jedna główna narracja. To jeden z początków zmian, przemian demokratycznych w Europie. To powinno być jedno z większych wydarzeń w Europie. Ale bez pomocy też i nacisku środków Skarbu Państwa, większych pieniędzy po prostu z centrali warszawskiej, będzie to trudno zrealizować. Oczywiście można to zrobić dużo lepiej i tak jak są te okrągłe uroczystości, w której się zjawiają prezydenci, można by jednak to tak tworzyć, że co roku prezydent Polski powinien przyjeżdżać, czy premier Polski na zmianę choćby do Poznania i być przy czerwcu. To jest jednak jeden dzień, jedna chwila, ale tak bardzo ważna chwila.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Za kilka minut udamy się w stronę Pobiedzisk, ale zanim o tym łączymy się teraz z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem, który dziś zawędrował daleko poza Wielkopolskę. No i ma ze sobą ciekawych gości.
Tak, tak. Jak co roku w ramach naszej współpracy ze Wspólnotą Miłosierdzia Bożego, którą Państwo już zdążyli przez te lata poznać, pierwsza grupa dzieci właśnie kończy swój pobyt w Płocku. Dzięki dobrym ludziom mogły wypocząć, zwiedzić tą część Polski. Za tydzień przyjmujemy kolejne dzieci w Pile, po dwóch tygodniach w Bydgoszczy i na zakończenie lata w sierpniu w Ostródzie. To są wszystko dzieci związane właśnie ze Wspólnotą Miłosierdzia Bożego. Ja tych dzieci troszeczkę mam wokół siebie.
Jestem z Litwy, Eryka.
Jestem Elana z miejsca Podboże.
Jestem Gabriele na Litwie z miejsca Podboże.
Nam spodobała religia, przyjęcie ludzi. Chodziliśmy do kościoła, zoo, spodobały się pizze, spodobali się.
Ja się nazywam Witold Wybult, jestem prezesem fundacji Cokolwiek Uczyniliście, fundacja, która powstała w 2018 roku. Tak się jakoś poukładało, że właśnie część naszych działań jest skierowana do dzieci, młodzieży, mieszkańców Wileńszczyzny. Cieszymy się z tego, że dzięki temu, że nasz wiceprezes Adam Oldiborski uczestniczył kiedyś w pielgrzymce z suwał do Wilna. Wtedy poznał Tadeusza, szefa tej grupy Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i dzięki tej znajomości właśnie rozpoczęła się współpraca między naszą fundacją a Wspólnotą Miłosierdzia Solecznik. I po raz trzeci gościmy w Płocku grupę dzieci podczas wycieczki, kolonii, kiedy to właśnie te dzieci z polskich rodzin mogą podczas wakacji odpocząć, ale również zaczerpnąć ducha. Tadeusz powtarza, że to nie o odpoczynek tu chodzi przede wszystkim, ale o to, żeby dzieci spotkały się tutaj właśnie w Polsce z Polakami, żeby też zaczerpnęły trochę z takiej formacji religijnej. I tak też się dzieje. Były u nas dzieci przez 6 dni, wracają na Litwę. Nie byłoby tego spotkania i tej wycieczki, gdyby nie główny nasz darczyńca, a więc Fundacja Energa Grupy Orlen, która przekazała nam darowiznę na całkowite sfinansowanie tego pobytu blisko 40 dzieci z Litwy.
Studio Litwa księdza doktora Jarosława Wąsowicza, jak co wakacje, a w studio kolejny gość.
Jestem dyrektorką szkoły podstawowej w Podbożu, rejonu Solecznickiego. W danym wypadku to jest taka wycieczka poznawczo-edukacyjno-wypoczynkowa. No oczywiście, że przyjeżdżając tu do Polski jedziemy nie tylko coś zobaczyć, zwiedzić, ale tak jeszcze podkształcić swoją mową polską, bo Wileńszczyzna ma swój taki specyficzny sposób mówienia po polsku. To właśnie tu tą swoją mową trochę szlifujemy, obcując. Mieliśmy tu dzieci z Polski, obcowaliśmy, pogłębiliśmy swoją wiedzę, dużo zwiedziliśmy.
Ta wymiana, bo my też jeździmy na Wileńszczyznę, żeby się spotykać z rodakami, ta wymiana dzieci, myślę, jest dla nich bardzo ważnym doświadczeniem. To, co mówiła pani dyrektor, to jest nie tylko wypoczynek, ale właśnie codzienne obcowanie z językiem polskim, z polską historią, z ważnymi dla nas miejscami. Myślę, że to wszystko dzieciom zapadnie na długo w pamięć.
Jedna grupa już odjeżdża, będą także kolejni goście z Litwy, ale z tego co wiem, nie tylko z samej Litwy.
W kolejnych grupach będziemy mieli także polskie dzieci z Ukrainy. Tak będzie w Pile, gdzie będą dzieci z parafii Koleśniki na Wileńszczyźnie i taka sama grupa dzieci, które od 3 miesięcy z powodu wojny przebywają w Polsce, więc to będzie takie też miało charakter integracyjny i podobnie będzie w Ostrówie, gdzie będziemy i w Pile, gdzie będziemy te dzieci właśnie integrować, polskie dzieci z Ukrainy. To będzie właśnie pewnego rodzaju nowum. Udawało nam się dzieci z Białorusi przywozić z Litwy, ale w osobnych grupach teraz no, jest taki czas integracji właśnie w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie.
Bardzo dziękuję ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, z którym będziemy się jeszcze łączyć w te wakacje w kolejnych odsłonach Historii Żywej. A za chwilę odwiedzimy Pobiedziska. Najpierw jednak, jak zawsze, muzycznie wracamy do przeszłości.
Them. you do find somebody. Hold that woman, hold that man, love him, please, and squeeze her, please, sir. Hold, squeeze, and please that person, give him all your love. Signify your feelings with every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss, squeeze, and please.
Zaglądamy teraz do pobiedzisk. Jak w średniowieczu zdobywano grody i jakie maszyny do tego służyły. Między innymi tego można się dowiedzieć w pobiedziskach na Szlaku Piastowskim. Tam, tuż obok skansenu miniatur wielkopolskich budowli, od kilku lat stoi słowiański gród z polisadą i z drewnianą bramą nad fosą. Ma średnicę około 50 metrów, czyli podobną do pierwszych piastowskich osad. Jak powstał i po co, sprawdzał Rafał Muniak.
Najbardziej mi się podobały pokazy rycerskie, bo się bili.
I teraz na śmierć i życie.
Życie w piastowskim grodzie sprzed 1000 lat można samemu zobaczyć i poczuć w pobiedziskach. Tuż obok skansenu miniatur stoi warowny gród z drewnianą palisadą, bramą i ciężkimi wrotami. Tak jak to było za dawnych czasów, mówi pomysłodawca Bartosz Styszyński, komes grodu pobiedziska.
To nie jest dokładna rekonstrukcja z słowiańskiego piastowskiego grodu.
Ale wygląda jak mały biskupin.
Natomiast my się do biskupina absolutnie nie lubimy porównywać, bo biskupin jest muzeum, a my jesteśmy parkiem rozrywki i content, czyli to co w środku jest zupełnie inne, więc to są dwie inne bajki. Natomiast ja nasz gród ma 50 metrów średnicy. Bardziej bym go wielkościowo porównywał z pierwszymi twierdzami z okresu plemiennego.
Przejdźmy sobie właśnie po tym moście drewnianym. Biegnie przez fosę. Przodkowie Mieszka I, powiedzmy, mogli w takich grodach utrzymywać, bronić, tak?
Dokładnie tak. Tego typu małe grody były raczej domeną jeszcze czasów plemiennych, kiedy to małe jakby grupy ludzkie. Jak przychodziło niebezpieczeństwo, to ci najbliżsi mieszkańcy brali co tak popadnie i zamykali się w takiej twierdzy, licząc, że wróg przybył w celach rabunkowych i szybko sobie pójdzie.
Mogli przetrwać, chyba że najeźdźcy mieli takie machiny oblężnicze, jak tu u was stoją.
Zdarzało się to nieczęsto, raczej w armiach tych największych. Takie maszyny, część ciągnięto już z rozłożonych, gotowych, natomiast większość budowano z materiału dostępnego na miejscu pod twierdzą.
I pobiedziski gród to dobre miejsce, aby uczyć najmłodszych historii w skali 1:1.
Jest to taran, co ciekawe, nie jest to taran ręczny, tylko jest przykryty wineją, czyli takim daszkiem drewnianym, który miał na celu ochronić obsługiwujących taran przed ostrzałem przeciwnika.
Na to z wałów lała się smoła.
Tak naprawdę wszystko.
Pochodnie.
Często uczepiamy się ze względu na filmy tej smoły, ale tak naprawdę zlewano wrzątek, olej, tak naprawdę wszystko, co może przeciwnikowi zaszkodzić. A żeby było to niepalne, często obijano to skórami, które polewano wodą w celu uniknięcia podpalenia.
Gród Pobiedziska to inicjatywa pasjonata, który tutaj zresztą jest, pana Bartosza Styszyńskiego, który wymyślił właśnie taką gród palisadowy, który od dobrych paru lat tutaj funkcjonuje i jest jedną z atrakcji Szlaku Piastowskiego. Odbywają się tu liczne imprezy związane z rekonstrukcjami średniowiecznymi. Jest wiele rekonstrukcji maszyn oblężniczych i atrakcji przygotowanych zdecydowanie dla dzieci, by jak gdyby z tą techniką i łączyć wiedzę o historii z zabawą i myślę, że to się świetnie w tym miejscu dzieje.
I dzieciaki chętnie z takiej zabawy w historię korzystają. Co to jest w ogóle?
Kusza. Strzela się.
Nie strzelacie takimi prawdziwymi strzelami, co? Czym strzelacie?
Strzelamy takimi nabojami.
Nabojem.
Jak zabawa?
No dobrze. Bardzo dobrze.
Bo one są różnej wielkości, te naboje. Strzelałem jeszcze z tamtej kuszy i tu.
W pobiedziskim grodzie jako wojowie mogą sprawdzić się także dorośli.
Jak najbardziej trafiony.
Mówią rekonstruktorzy.
Tak naprawdę można się dowiedzieć, jak to było za Piastów i również nauczyć się rzemiosła wojennego. Błażej Adamski, Gród Pobiedziska. Od zbrojowni przebrać się za woja średniowiecznego, postrzelać z kuszy, czy strzelić ze sprzętów oblężniczych, trebuszy, różnych katapult.
Właśnie, bo tutaj można zobaczyć takie potężne maszyny, to chyba są w skali 1:1 chyba, tak? Takie te maszyny oblężnicze.
I jak najbardziej w skali 1:1 w pełni użytkowe, zrobione tak jak drzewiej to robiono, do wykorzystania.
Ta platforma na kółkach, no to ma jakieś kilkanaście metrów wysokości chyba, tak?
Wieża oblężnicza, rekonstrukcja historyczna.
I co się robiło z taką wieżą?
Taką wieżą można dostać się na mury bądź wały przeciwnika, jeżeli mamy oczywiście odpowiednie podejście. Jeżeli jest fosa, trzeba najpierw zasypać fosę bądź ją wypełnić czymś i wtedy przy użyciu takiej wieży można dostarczyć naszych wojowników do grodu przeciwnika. Mamy kuszę wałową, mamy trebusz. Trebusz to rodzaj katapultu, który działa na zasadzie przeciwwagi, długie ramię, które się naciąga i siłą zamachową wyrzucano kamienie w stronę przeciwnika.
Na jaką odległość taki kamień mógł polecieć?
Jeżeli mówimy o pełnowymiarowych trebuszach, których przeciwwaga dochodziła nawet do tony wagi, to zasięg będzie 300 metrów, 200. Zależy też tak naprawdę, gdzie chcemy trafić. Często próbowano trebuszami trafić w konkretne punkty, jak na przykład bramę albo mechanizm otwierania bramy.
Pocisk ile ważył?
Waga kamieni od 50 kg wzwyż.
Gród otwarty jest praktycznie przez cały rok, z tym, że obsługujemy przez cały rok grupy zorganizowane po wcześniejszej rezerwacji. Natomiast turystów indywidualnych obsługujemy w weekendy i w wakacje, mniej więcej od godziny 11 do 17.
Wizyta w grodzie w Pobiedziskach to doskonały sposób na rodzinne spędzenie weekendowego popołudnia. Zapraszamy. A za chwilę o nagrodach, którym patronuje Ignacy Jan Paderewski, ale to po muzycznej przerwie. Mówi się, że w swoich czasach Paderewski był tak popularny jak kilka dekad później Elvis Presley. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. As I should have. Maybe I didn't love you
quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine.
Słuchacie programu Historia Żywa.
W Poznaniu zakończył się ogólnopolski konkurs poświęcony Ignacemu Janowi Paderewskiemu. W drugiej edycji wystartowali młodzi ludzie z całej Polski, ale też z zagranicy, którzy pokazywali, jak bogata i wszechstronna była działalność Paderewskiego, od muzyki po politykę. W 9 kategoriach wyłoniono 55 laureatów, a o konkursie, no i o samym Paderewskim rozmawiałem z wielkopolskim kuratorem oświaty Robertem Gawłem i Janem Żarynem, dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej w Warszawie.
Mamy nadzieję, że będzie nadal wielu chętnych i zainteresowanych Ignacym Janem Paderewskim. A konkurs ma tyle kategorii, bo chcemy pokazać wszechstronność mistrza.
Bo był wszechstronny.
No, to nie ulega wątpliwości w każdej dziedzinie. Ale zawsze Polsce służył i to jest bardzo, bardzo ważne dla nas i dlatego ta
postać. I to służył Polsce grając, służył Polsce uprawiając politykę, służył Polsce spotkając się z Polonią w Stanach Zjednoczonych. Na tych wszystkich polach walczył o Polskę.
Tak, wszędzie zdobywał pieniądze dla sprawy polskiej, odegrał ogromną rolę na konferencji wersalskiej przez to, że był tak znanym człowiekiem, no, celebrytą tamtych czasów. Miał otwarte drzwi przed właściwie wszystkimi politykami, przed prezydentem amerykańskim. To on go przekonywał do sprawy polskiej, do tego, że Polska musi mieć dostęp do morza. To są też to jego zasługa. Jego zasługi, potem też taka nadzieja, kiedy już u schyłku życia był i wybuchła II wojna światowa, to też apelował i wierzył w Polskę. Wierzył w Polskę, wierzył w Polaków, że Polska się musi odrodzić. I tak się stało, on tego już nie doczekał niestety.
Postać, która w całym swoim codziennym życiu, od tej młodości celebryckiej po wielką dorosłość z autorytetem olbrzymim, jest nasycona dobrymi uczynkami. A więc dla młodzieży wydaje się, że jest to może także pewien wzór do naśladowania. Także wzór, który podpowiada, że młodzi ludzie mają także talenta, ale nie wolno ich zakopywać, ale także nie wolno egoistycznie ich wykorzystywać, tylko w służbie dla większej wspólnoty, dla ważnych celów. I to jest ta sylwetka Ignacego Jana Paderewskiego, która wpisuje się w dzisiejsze kanony wychowawcze, przynajmniej proponowane przez nasz Instytut, czyli Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
Paderewski był niezwykle lubiany, prawda? Jednoczył wszystkich.
Był postacią przede wszystkim podziwianą, dlatego że naprawdę był porównywalny do największych celebrytów, których dzisiaj widzimy jako wybitnych aktorów, piosenkarzy, ale wówczas na przełomie XIX i XX wieku tymi celebrytami byli właśnie pianiści, kompozytorzy, wybitni literaci i Paderewski należał do czołówki światowej. Był to tak po prostu, po ludzku, bardzo dobry człowiek, który czynił dobro i ono potem oddziaływało i owocowało dobrem, które wracało nie dla niego osobiście, tylko wracało do Polski. Najbardziej znany przykład to oczywiście koncert Stanford University, gdzie młodzi studenci mieli zorganizować dla niego tenże koncert. Organizatorem był młody Herbert Hoover. Paderewski przyjechał i on bardzo przeprosił, ale niestety nie udało mu się zdobyć pieniędzy na ten koncert. Paderewski powiedział, że nie ma problemu. Oczywiście koncert się ma odbyć, niezależnie od tego, czy on za to dostanie pieniądze, czy nie. Herbert Hoover, który później będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, a wcześniej...
Te kontakty się przydały bardzo później.
Tak jest, ale i ta postawa, bezinteresowne dobro, które spowodowało, że ten młody student nie został skompromitowany w oczach władz uniwersyteckich, I w 1919 roku Herbert Hoover stanął na czele organizacji charytatywnej na rzecz Polski w momencie, kiedy premierem właśnie rządu został Ignacy Jan Paderewski i te dary zaczęły płynąć do Polski, nie do Ignacego Jana Paderewskiego, tylko na rzecz całej Polski.
Wszyscy, myślę, że postać Paderewskiego kojarzą, ale czy są takie nieoczywiste tropy związane z Paderewskim, takie nieoczywiste zdarzenia, które nie przebiły się gdzieś tam do powszechnej wiedzy? Czy pan, jako reprezentant instytucji, której Paderewski współpatronuje, mógłby wskazać takie nieoczywistości, które powinny się jeszcze przebić?
No, przede wszystkim można zacząć od młodości, startu. To nie była łatwa młodość, to nie był łatwy start. Jego talent się rozwijał. Niewątpliwie Leszetycki miał tutaj olbrzymi wpływ na to, żeby wydobyć ten talent, ale on nie był taki krystaliczny od urodzenia. To nie jest kariera człowieka, który od dzieciństwa i młodości rozumie, do czego jest przeznaczony. To był niezwykle pracowity człowiek, który swoją determinacją, wysiłkiem, olbrzymią pracowitością wymusił niejako na swoich mistrzach uznanie, że jest on niezwykłym i będzie niezwykłym pianistą. Ale także Leszetycki nie był taki pewien. Także ta młodość, ten start w wielką karierę jest także dowodem, jak trzeba być upartym wobec tych wyzwań, które człowiek sam sobie stawia. To zresztą też jest dla młodego człowieka dzisiaj bardzo ważne.
To się też
wyzwanie
z tym konkursem jakoś tak uzupełnia.
Oczywiście, że i ten konkurs ma właśnie pokazać Ignacego Jana Paderewskiego młodym, ale jednocześnie młodzi, na przykład w tej konkurencji pianistycznej, to są ci, którzy no, życzymy im, żeby zrobili karierę na miarę tych jurorów, którzy będą ich słuchać, więc to jest oczywiście konkurs, który ma taką rolę wzmacniającą te osoby, które w sobie potencjalnie mogą i powinny dostrzec, na razie być może ukryty, ale talent wyjątkowy, pracowitością wzmocniony. Jak wiadomo, Ignacy Jan Paderewski był niewątpliwym współtwórcą Błękitnej Armii. W Stanach Zjednoczonych, korzystając ze swojego autorytetu u prezydenta Wilsona, u pułkownika House'a, udało mu się zorganizować de facto przy pomocy Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazd Ameryce istniejących, zorganizować znaczny pobór do wojska, do Błękitnej Armii generała Józefa Hallera. I to jest dość powszechnie znane. Natomiast nie wiadomo więcej ani za dużo o tym, że jak wybuchła II wojna światowa i już bardzo starszy pan Ignacy Jan Paderewski stanął przed dylematem, czy zostać w Szwajcarii, czy po raz drugi, tak jak w 1914-15 roku, wyjechać do Stanów Zjednoczonych, on ostatecznie podejmuje decyzję, że tak, ja muszę powtórzyć to samo, jechać do Stanów Zjednoczonych. I on pojechał do Stanów Zjednoczonych, tam spotkał się z weteranami Armii Polskiej, czyli właśnie byłymi żołnierzami Błękitnej Armii. Tam miał ostatnie w swoim życiu przemówienie, zachęcając do tego, żeby młodzi Polacy znowu wstąpili do armii, tylko tym razem generała Władysława Eugeniusza Sikorskiego. No i można powiedzieć, że zmarł na posterunku, bo tam go też śmierć odnalazła, a prezydent Stanów Zjednoczonych, Roosevelt, w ciągu tygodnia dosłownie przeforsował w Kongresie Stanów Zjednoczonych uchwałę mówiącą o tym, że ten wybitny Polak może być pochowany na Arlington, czyli na cmentarzu bohaterów amerykańskich, gdzie nie było żadnego cudzoziemca, który byłby tam do tego momentu pochowany. Wielkość Paderewskiego została przez Amerykanów doceniona. Pogrzeb się odbył w tym miejscu. Sam Paderewski oczywiście prosił w swojej ostatniej woli, by serce zostało w tej drugiej ojczyźnie, czyli w Stanach Zjednoczonych, i ono jest tam do dzisiaj, a żeby ciało, szczątki doczesne wróciły do kraju, ale pod warunkiem, że będzie to kraj wolny i niepodległy. I dziś znajduje się w katedrze warszawskiej, no bo już mamy niepodległą i wolną Polskę. Takich fragmentów życia Ignacego Jana Paderewskiego jest wspaniałych bardzo dużo, bo to był człowiek, który nie odpoczywał chyba w ogóle, tylko bez przerwy do ostatnich dni swojego życia działał. Bądź grał, bądź koncertował. Także rzecz jasna jest bohaterem filmu, który do dzisiaj ostał się i możemy posłuchać dzięki temu wykonywanej przez niego wspaniale twórczości Fryderyka Chopina w tym przypadku.
No i w naszym magazynie to już wszystko. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję Jacek Butlewski, a śpiewa Wojciech Młynarski.
Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy w jego rzecz. A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Te porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.